各位同学，大家好。
Good morning, fellow practitioners.
Dzień dobry, współpraktykujący. Wczoraj przedstawiliśmy szereg metod i podejść do praktyki. Mówiliśmy też o tym, że niezależnie od tego, czy ktoś dopiero rozpoczyna praktykę, czy już praktykuje od długiego czasu, to konkretne uwarunkowania ciała i umysłu każdej osoby są odmienne, są wyjątkowe dla tej jednej osoby. I mówiliśmy też o tym, że te różne metody, które, czy podejścia, które można stosować, ich taką zasadniczym cechami, czy celem jest to, aby rozluźnić, ustabilizować ciało i umysł, aby uspokoić ciało i umysł. I mówiliśmy o różnych kategoriach osób, i o tym, jakie rodzaje praktyk są odpowiednie dla tych osób. Mówiliśmy o osobach, których stan ciała i umysłu jest już w sposób naturalny, bardziej elastyczny, rozluźniony, ustabilizowany. I takie osoby mogą jakby podjąć czy przyjąć takie bardzo bezpośrednie podejście do praktyki i wykorzystywać takie bardzo bezpośrednie i proste metody. Są też inne osoby, których stan ciała i umysłu jest nie tak dobry, jest więcej napięć, ten stan jest mniej stabilny i stan umysłu takiej osoby może jest mniej subtelny i tego rodzaju osoby powinny wykorzystywać jakieś może bardziej nie tak proste podejście do praktyki, czyli takie proste metody, tylko bardziej dostosowane właśnie do tego stanu ciała i umysłu. Mówiliśmy też o osobach, których stan ciała i umysłu wymaga tego, żeby przez jakiś czas nie stosować żadnej metody, tylko przyjąć odpowiednią postawę podczas siedzenia i skupić się na rozluźnianiu ciała i umysłu. Niezależnie od metody, jaką stosujemy, trzeba pamiętać, że jakby podstawowymi aspektami tych wszystkich metod jest właśnie dążenie do rozluźnienia i ustabilizowania ciała i umysłu. I oczywiście ważne jest, aby odpowiednio rozpoznać swój stan ciała i umysłu, po to, aby móc wybrać odpowiednią metodę, odpowiednie podejście właściwe akurat dla tych naszych konkretnych, bieżących uwarunkowań. W przeciwnym razie, jeżeli nie rozpoznamy odpowiednio swojego stanu i podejmiemy po prostu praktykę, która nie jest dla nas odpowiednia, to prawdopodobnie ona nie będzie skuteczna, nie skorzystamy z tego, co ta praktyka może w innych okolicznościach nam dać. Także ważne jest, aby zdawać sobie sprawę ze swojego stanu psychofizycznego i odpowiednio do tego dobrać swoją praktykę. Jest to o tyle istotne, że zdarzają się osoby, które chcą od razu przystąpić czy podjąć praktykę z jakąś taką zaawansowaną metodą. Jakby bez przygotowania chcą od razu wskoczyć w taką metodę. nie uwzględniając właśnie stanu swojego ciała i umysłu. I wtedy oczywiście ta metoda nie przyniesie pożądanych skutków. Także tym bardziej jest istotne, aby po pierwsze zdawać sobie sprawę ze swojego stanu i odpowiednio do tego dostosować, czy zharmonizować, dostroić swoje ciało, umysł. I kiedy osiągniemy jakiś taki podstawowy stan rozluźnienia i stabilizacji, wtedy można przystąpić do stosowania jakiejś konkretnej metody. Zazwyczaj na takim odosobnieniu przedstawiamy podczas mów dharmy różne rodzaje metod praktyki. Omawiamy ogólnie, na czym one polegają, jak je stosować. I każdy uczestnik ma możliwość spróbowania takiej praktyki. Ale oczywiście, ponieważ stan ciała i umysłu, warunkowania każdej osoby są inne, więc działanie takiej metody w przypadku każdej osoby jest nieco inne. Zależy właśnie od jakichś konkretnych uwarunkowań tej osoby. I proces, różne doświadczenia, które się pojawią w procesie praktyki z daną metodą, w przypadku każdej osoby będzie nieco inny. I podczas mów dharmy jest takie ogólne przedstawienie metody i podstawowych zasad. Natomiast podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem odbywających się podczas odosobnienia można omówić czy wyjaśnić jakieś bardziej konkretne kwestie dotyczące danej metody, omówić sprawy czy doświadczenia, które są udziałem każdej z osób, które podejmują daną praktykę, próbują danej metody. I można wtedy wyjaśniać różne jakieś konkretne rzeczy już w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem, uzyskiwać konkretne pouczenia czy zalecenia. I w ten sposób jakby takie właśnie podejście stosujemy na takim intensywnym odosobnieniu, gdzie metody są przedstawiane ogólnie podczas mów dharmy, a potem można omówić jakieś konkretne sprawy związane z uwarunkowaniami każdej osoby i doświadczenia, które się pojawiają już indywidualnie podczas rozmów z nauczycielem. I wtedy też jest okazja, żeby jakby dostosować, jakby dopasować daną metodę do własnych uwarunkowań, aby była ona najbardziej korzystna i skuteczna, jak również dobrać odpowiednią metodę, odpowiednią na danym etapie dla danej osoby. Więc przedstawiliśmy tutaj szereg różnych metod i mówiliśmy o tym, że zasadniczo te metody są pewnymi narzędziami służącymi pracy z umysłem. Ale to, co jest istotne, to aby teraz przedstawić, zrozumieć takie podstawowe zasady, na jakich opierają się wszystkie te metody, aby uświadomić sobie, w jakim kierunku te wszystkie metody prowadzą. Mianowicie te metody są stosowane po to, aby rozwijać pewne takie podstawowe aspekty umysłu. Jednym z takich aspektów jest spokój umysłu, czy stabilność umysłu. I w każdej z tych metod jest przedmiot czy coś, na czym skupiamy swoją uwagę, na czym koncentrujemy umysł. I ta koncentracja, to skupienie umysłu prowadzi, czy próby utrzymania tego skupienia prowadzą właśnie do stanu wyciszenia, stanu uspokojenia, jakiejś stabilności umysłu. I stosując tę metodę, staramy się cały czas utrzymywać to skupienie na danej rzeczy czy na danym przedmiocie. Natomiast to, co jest jeszcze potrzebne, to aby ten przedmiot, czy to, na czym skupiamy naszą uwagę, było w polu uwagi wyraźnie, klarownie widoczne. Żebyśmy jasno zdawali sobie sprawę z tego, na czym skupiamy tę uwagę, na czym skupiamy umysł. Czasem jest tak, że tracimy tę klarowność i jakby nasz umysł staje się taki zamglony, czy można powiedzieć zamroczony. Wręcz czasem można powiedzieć, że wpadamy w taki pewien stupor. I wtedy, mimo iż to, powiedzmy, możemy utrzymywać to skupienie, ale nie ma tam tego aspektu klarowności. I to jest właśnie drugi ważny aspekt umysłu, który musi być jednocześnie obecny. Mianowicie właśnie ta klarowność, czy jasność umysłu, albo innymi słowy przytomność umysłu. A więc niezależnie od metody, którą stosujemy, powinniśmy dbać o to, aby były obecne jednocześnie oba te aspekty. Czyli aspekt koncentracji, skupienia umysłu, wyciszenia czy stabilności umysłu, a jednocześnie aspekt klarowności czy jasności umysłu, aspekt przytomności. I jeżeli jesteśmy w stanie właśnie skupiać się w taki sposób, przy takiej klarowności, wówczas można stosować daną metodę przez dłuższy czas z powodzeniem. I wtedy jakby nie wpadamy w taki stan stuporu czy takiego otępienia. Więc niezależnie od metody należy zwrócić uwagę na to, czy oba te aspekty jednocześnie są rozwijane, czy są zachowane. A więc te dwa, mówiliśmy o tych dwóch ważnych aspektach praktyki, czy dwóch aspektach umysłu, których rozwijaniu służy metoda, służy praktyka, czyli spokój umysłu, skupienie czy spokój umysłu i jasność czy klarowność umysłu, albo inaczej przytomność umysłu. I jeżeli jesteśmy w stanie w taki sposób praktykować, utrzymując jednocześnie skupienie i przytomność, to wówczas możemy dojść do stanu jedności, czyli innymi słowy do stanu zjednoczenia umysłu. Jest to stan, w którym te dwa aspekty, czyli spokój albo skupienie umysłu i klarowność umysłu, czyli przytomność, są jakby są jednością, są od siebie nieoddzielone, stanowią jedną całość. I zasadniczo taki stan właśnie zjednoczenia umysłu, czy takiej integracji tego spokoju i przytomności, jest taką fundamentalnym, wrodzonym stanem umysłu. Jest to pierwotny stan naszego umysłu. Jednak ze względu na różne nawyki umysłu nagromadzone przez całe życie, różne przypadkowe myśli, zanieczyszczenie umysłu, rozproszenie, jakby tracimy tę jedność, ten stan jedności. I ta jedność niejako rozpada się na takie poszczególne aspekty. To nie są zintegrowane, nie są zrównoważone. W związku z tym po to właśnie stosujemy te metody, po to stosujemy praktykę, aby odzyskać ten stan jedności, aby jakby ponownie zrównoważyć czy zharmonizować te dwa aspekty przytomności i spokoju. I kiedy praktykując w taki sposób jesteśmy w stanie przez dłuższy czas utrzymywać te dwa aspekty i dochodzimy do stanu ich zjednoczenia, zintegrowania, kiedy jakby odzyskujemy, czy docieramy tego pierwotnego stanu jedności umysłu, wówczas możemy jakby zrobić kolejny krok, czyli przejść do stosowania metod kontemplacji, których celem jest rozwijanie mądrości. A więc to są jakby właśnie ważne elementy rozwoju praktyki. Pierwsze to stosowanie metod służących równoważeniu czy harmonizowaniu aspektu uspokojenia, czy skupienia i przytomności albo klarowności, aby uzyskać czy odzyskać ten stan jedności, integracji umysłu i następnie kontynuacja praktyki, aby niejako w oparciu o ten stan jedności zrobić krok dalej i rozwijać mądrość. Jeszcze dodatek do poprzedniej kwestii, mianowicie kiedy jesteśmy w stanie uzyskać taki stan jedności umysłu, czyli integracji, zjednoczenia, skupienia czy koncentracji przytomności, wówczas uzyskujemy taką wielką wewnętrzną siłę, taką moc umysłu. Można powiedzieć takie samoopanowanie, kiedy jesteśmy w stanie jakby utrzymywać umysł na jednej rzeczy, czy uzyskać tak zwane jedno upunktowienie umysłu. I teraz powiemy o metodzie, coś więcej o metodzie oddechu, czy praktyki oddechu. Tak jak mówiliśmy, przy wszystkich tych metodach jest coś, na czym skupiamy swoją uwagę. I w tym wypadku tym przedmiotem, można powiedzieć, na którym skupiamy umysł, skupiamy uwagę, jest oddech. I zaczynamy tę praktykę od jakby odszukania, czy wykrycia tego oddechu, czy rozpoznania tego oddechu. Czyli pierwszy krok to niejako odnalezienie tego oddechu, poczucie go. I kiedy go poczujemy, wówczas jakby utrzymujemy ten oddech jakby w polu uwagi. Czyli w taki klarowny, jasny sposób skupiamy uwagę na oddechu i staramy się utrzymywać to skupienie na oddechu, na procesie oddychania. Ale oczywiście, ponieważ na początku stan naszego umysłu jest dosyć rozproszony i różne zjawiska czy doświadczenia, wrażenia rozpraszają naszą uwagę, różne przypadkowe myśli czy różne wrażenia płynące z ciała powodują, że odciągają naszą uwagę właśnie od oddechu, od skupienia na oddechu. I dlatego, aby jakby wspomóc ten proces skupienia, klarownego skupienia na oddechu, jednocześnie liczymy oddechy. Robimy to w taki sposób, że oddychając w sposób naturalny, robimy wdech, naturalny wdech, następnie naturalny wydech i do wydechu niejako dołączamy liczbę. I potem znowu naturalny wdech, naturalny wydech i kolejna liczba niejako dołączona do wydechu. I w ten sposób liczymy te oddechy, pełne oddechy. Liczymy od 1 do 10, po czym jakby zaczynamy cały cykl od nowa. I w taki sposób jakby na tym polega stosowanie tej metody liczenia oddechu. Że oddychamy w sposób naturalny, podążamy za oddechem, jednocześnie licząc na wydechu od 1 do 10. I to liczenie oddechów z jednej strony przypomina nam o stosowaniu tej metody, że stosujemy metodę oddechu, czy liczenia oddechów. Z drugiej strony pomaga nam utrzymać taką jasną uwagę na oddechu, nie gubić się, nie odpływać, nie ulegać rozproszeniu. I kiedy jesteśmy w stanie w taki sposób praktykować i wzmacniają się te aspekty koncentracji i jasności, klarowności, w pewnym momencie możemy dojść do takiego etapu stabilności tej praktyki, kiedy możemy już zrezygnować z liczenia. Liczenie już przestaje być potrzebne i wtedy pozostaje tylko podążanie za oddechem. Wdech, wydech, ten cykl się toczy cały czas, natomiast jesteśmy w stanie w sposób klarowny, bez rozproszenia podążać za tym oddechem. I kiedy ta praktyka, z kolei ten etap praktyki się ustabilizuje, kiedy ten aspekt koncentracji i klarowności bardziej się zjednoczą, zintegrują, w pewnym momencie możemy nawet jakby zrezygnować ze skupienia na oddechu, skupienia umysłu czy uwagi na oddechu. Czyli już nie skupiamy się na oddechu i po prostu jesteśmy jakby ten stan. Jest to wtedy stan, można powiedzieć, takiego bezruchu umysłu, czy jednopunktowienia umysłu, w którym, czy jedności umysłu, w którym aspekt koncentracji i klarowności są zjednoczone. Wywracamy do tego stanu integracji tych dwóch aspektów. I wtedy na tym etapie to, co możemy zrobić, to ponieważ nasz umysł jest bardzo stabilny, nieruchomy i jednopunktowiony, możemy przejść do kolejnego etapu praktyki, mianowicie do kontemplacji. I to podejście polegające na kontemplacji polega na kontemplowaniu pewnych właściwości czy cech umysłu. Jeżeli praktykujemy z oddechem, to możemy tym obiektem kontemplacji uczynić sam oddech. Czyli zwrócić uwagę na to, że oddech pojawia się, wyłania się i następnie zanika. Znowu się wyłania i zanika. Jest to ciągły, nieprzerwany proces wyłaniania się i zanikania. A więc można powiedzieć inaczej, że w ten sposób poprzez oddech przejawia się nietrwałość. A z kolei nietrwałość, kontemplacja nietrwałości może nas doprowadzić do doświadczenia braku jaźni, że skoro nic nie jest trwałe, wszystko się zmienia, to jakby nic, jaźń jako taka jakaś trwała, jakiś trwały byt nie istnieje. W zasadzie, jeżeli jesteśmy w stanie doświadczyć tego braku jaźni czy niejaźni, Można powiedzieć, że jest to urzeczywistnienie, czyli oświecenie. Tym obiektem kontemplacji można też uczynić nie tylko oddech, ale na przykład to, co pojawia się, różne zjawiska czy stany umysłu, stany, które się pojawiają w umyśle, różne stany czy myśli. I w ten sposób, przy tym podejściu, tak samo jak z oddechem, kontemplujemy to, że myśli pojawiają się, wyłaniają się w umyśle i zanikają, przemijają. I to też jest przejaw nietrwałości i też to kontemplacja nietrwałości może nas doprowadzić do takiego stwierdzenia czy doświadczenia, że nie ma jaźni. Czyli jest to też urzeczywistnienie stanu niejaźni, czyli innymi słowy urzeczywistnienie albo oświecenie. A więc podsumowując, to są te kolejne jakby możliwe etapy praktyki, kiedy od stanu rozproszonego umysłu podejmujemy praktykę koncentracji i klarowności, czyli rozwijania aspektów klarowności i koncentracji, aby doprowadzić do ich zjednoczenia, do stanu jedności umysłu, czyli innymi słowy do stanu jednopunktowienia czy bezruchu umysłu. I następnym etapem jest kontemplacja oddechu, ewentualnie stanu umysłu, co prowadzi do kontemplacji nietrwałości i to może doprowadzić do doświadczenia niejaźni, czyli oświecenia. Więc to są takie podstawowe aspekty i zasady praktyki z oddechem. Więc jakby przyglądając się temu procesowi oddychania, czyli tej metodzie pracy z oddechem, można dojść do wniosku, że w sumie to oświecenie nie jest czymś aż tak trudnym, że całkiem możliwe, że jeżeli będziemy w stanie i z powodzeniem praktykować z oddechem, to nawet na tym odosobnieniu możemy dojść do oświecenia. Jest to dosyć proste.